To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z bezedycji.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj porozmawiamy sobie o roli kobiet w branży prawniczej.
To jest chyba, jak osobiście powiem, nim przedstawię gości, że to był dla mnie, przygotowując się do tego odcinka, jeden z trudniejszych tematów, żeby się przygotowywać.
Research był trudny.
Był trudny i myślę, że muszę odnaleźć swoją wewnętrzną kobietę, jeśli mężczyźni mają wewnętrzną kobietę.
Ja powiem tak, że jak moja córka mi serwuje argumenty, mówiąc, że coś jest dla facetów, coś dla kobiet, to ja mówię, że ja jestem facetem, ale w sercu jestem kobietą, więc może to coś pomoże dziś.
Więc dzisiejszymi naszymi gośćmi są Kamila Kurkowska, która jest prezeską Fundacji Women in Law. Cześć Kamila.
Cześć, witam was serdecznie.
I drugim naszym gościem jest Agnieszka Krysik, przewodnicząca Rady Fundacji Women in Law.
Dzień dobry.
Ale nim zaczniemy, Jerzy, słuchaj, będę filmował siebie, ale i ciebie. Mamy dzisiaj 52. odcinek podcastu.
I Szymon przyniósł szampana.
Przyniosłem szampana, którego nie otworzymy, bo nikt nie chce pić.
Nie, no ty chcesz pić.
I pomimo chłodu na dworze jest ciepły.
Ale słuchajcie, mamy 52. odcinek i Jerzy, myślę, że to jest, według mnie to jest mega osiągnięcie, nagrać 52 odcinki podcastu.
Zgadzam się.
W takiej jakości i w takim formacie, więc chciałem ci podziękować przy okazji tego 52. odcinka.
A ja chciałem podziękować wszystkim naszym gościom, którzy do tej pory się zgodzili z nami rozmawiać.
Tak, więc dziękujemy i obyśmy mieli jeszcze, nie wiem, x-naście, x-dziesiąt, x-set kolejnych odcinków.
Czego i wam życzymy.
Dziękujemy
bardzo. No to co? Przechodzimy do podcastu.
Przejdźmy do rzeczy. To jak to jest z tymi kobietami w biznesie w Polsce? Czy jak ja sobie patrzę na rynek i dochodzę do takiego wniosku, że jest jeszcze dużo do zrobienia, to czy dobrze widzę?
A dlaczego uważasz, że jest dużo do zrobienia?
Bo mam wrażenie, że na tych takich decydujących miejscach w polskim biznesie jest bardzo niewiele kobiet i ja osobiście bym sobie życzył, żeby ich tam było więcej.
Ale dlaczego uważasz, że powinno ich być więcej?
Bo uważam, że kobiety lepsze decyzje podejmują i są spokojniejsze.
Ja uważam, że to nie do końca jest tak. Nie wiem, Aga, co ty na ten temat sądzisz, ale... Widzisz, bo my byśmy chciały też, ja bym chciała dać taki gdzieś tam przekaz, bo wielokrotnie spotykamy się z takimi gdzieś tam zarzutami, że nie wiem, że jesteśmy na przykład za parytetami, tak? Albo że kobiety tak naprawdę są równe mężczyznom i takie inicjatywy jak nasza, czy podobne, które gdzieś tam wspierają kobiety, to w ogóle nie są potrzebne albo wręcz szkodzą kobietom.
No to są takie argumenty, które się dosyć często przy takich inicjatywach pojawiają, tak? No i co wy na to?
Co ja na to? Ja myślę, że dobrze by było sięgnąć gdzieś tam wstecz i zobaczyć, jak to było w przeszłości i jakie są nasze uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne. My niebawem na naszej stronie internetowej opublikujemy wywiad z panią profesor Fuszarą, gdzie ona bardzo wyraźnie mówi o czymś, co się nazywa premią patriarchalną. I jest to coś, co funkcjonuje w naszym, jakby w naszej kulturze, w naszym tutaj obszarze kulturowym, że jest takie gdzieś tam wewnętrzne przeświadczenie, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, że ogólnie to, co męskie, jest lepsze. Bardziej wartościowe, nie wiem, bardziej trwałe. Dlatego to nie do końca jest prawda, że wszyscy startujemy z równego poziomu. I teraz takie inicjatywy jak nasza i podobne w różnych branżach również są po to, żeby gdzieś tam pokazać kobietom i nie tylko kobietom, ale w ogóle opinii publicznej, że te kobiety są. Że jeżeli szukamy ekspertów na przykład na jakieś wydarzenie, czy na nie wiem, kongres, konferencję, to nie jest tak, że tylko mężczyźni są kompetentni w danym temacie.
No w ogóle podchodząc do tematu, czy kobiety są widoczne w biznesie, one są bardzo widoczne, bo biznes to nie tylko jest kadra zarządzająca, ale szeroko pojęta organizacja. Kobiety są na każdym poziomie tej organizacji, natomiast jest ich znacznie i staje się coraz więcej na poziomach w kadrze zarządzającej, po stronie właścicielskiej. Ze względu na uwarunkowania i to, co dzisiaj w społeczeństwie możemy otrzymać od szeroko pojętego grona interesariuszy. I intencją fundacji jest nie to, że tak jak Kamila wspomniała, żeby mówić o parytetach, o wyrównywaniu, tylko żeby szukać narzędzi i rozwiązań, które pozwolą korzystać z potencjału, jaki określona osoba ma, a my te rozwiązania chcemy kierować do kobiet. Mhm. Ale przy tej inicjatywie nie działają tylko wyłącznie same kobiety, tylko działają i kobiety i mężczyźni, wymieniając się wzajemnymi doświadczeniami. Wspólnie szukamy rozwiązań, wspólnie kierujemy te rozwiązania z uwzględnieniem i z lekką preferencją po stronie kobiet.
Słuchajcie, bo ja bym chciał jeszcze powiedzieć o pewnych jakichś statystykach, które sobie zebrałem. Czyli z jednej strony statystyka, które zebrałem sobie z takich otwartych źródeł, a z drugiej strony zrobiłem swój mały research na temat naszych kancelarii i zaraz wam powiem z jednej strony, jakie statystyki udało mi się znaleźć w otwartych źródłach, gdzie czytam, że w 2017 roku w Polsce kobiet kierowników było 41%, gdy udzielina średnia jest 34%. Jakby tą jedną statystykę znalazłem.
Ale... To jest generalnie w biznesie, czy w zawodzie, w branży prawniczej?
Generalnie w biznesie. Mhm. Nie mówię tutaj o branży prawniczej, ale potem doszedłem do wniosku, że tę statystykę trzeba zweryfikować z naszą branżą. I oto co zrobiłem, i nie przysyłałem wam tego przed podcastem, ale wybrałem sobie taki ranking, nie wiem, czy kojarzycie, Rzeczpospolita ma taki ranking 100 największych kancelarii w Polsce.
I chyba wszyscy kojarzą.
I wziąłem sobie 10 pierwszych. Z czego wypisałem 5 pierwszych i popatrzyłem sobie po stronach internetowych, ilu jest partnerów w kancelarii, ile jest mężczyzn, ile jest kobiet.
I teraz zróbmy sobie test.
I tak, więc weźmy pierwszą, największą kancelarię w Polsce, którą jest Dentons, a druga jest DZP. No więc dobrze, robimy test. Ja tu widzę sobie dane. Jak myślicie, ilu partnerów jest w Dentonsie?
W ogóle.
W ogóle. Nie, mówimy o polskim oddziale, tak? Nie mówimy globalnie. Mówimy
polski oddział
Dentons. O Polsce.
25?
Strzelaj.
Okay, ja strzelam, bo nie wiem, 30?
Jest 32 partnerów, no więc słuchajcie, strzały bardzo bliskie. No dobra, a teraz pomyślmy, wśród tych 32, ilu jest partnerów wśród mężczyzn?
To pewnie łatwiej, ile jest kobiet.
No dobra, no to będzie minus.
No, po prostu. No to ja strzelam, że partnerek jest może 7, może 8.
Okay. 6.
Okej, okay, Jerzy?
4.
No kurczę, jest 10. No, w sensie jest 22 mężczyzn, a 10 kobiet. W DZP już nie będę robił tutaj, nie będę robił naszego quizu, ale mamy 31 partnerów, więc liczba ta sama. Jest 8 kobiet i 23 mężczyzn. W CMS, które jest trzecie w tej liczbie pod względem liczby prawników, jest 21 partnerów i 12 mężczyzn, 9 kobiet, więc liczba jest bardzo, bardzo zbliżona.
Zresztą CMS jest naszym partnerem merytorycznym fundacji.
Pozdrawiamy
i mocno się angażuje w działania fundacji.
Tak. I to jeszcze powiem wam tylko, żeby to było jasne, że zrobiłem sobie badanie dla 5, więc czwartą kancelarią jest Kancelaria Mecenasa Sołtysińskiego i tam mamy 32 partnerów, 26 mężczyzn, 6 kobiet, a ostatnia to jest Kancelaria Greenberg i tam jest 28 partnerów, z czego 20 mężczyzn i 8 kobiet. No więc słuchajcie, no mamy takie dane i zastanawiam się, czy te dane, wiecie, globalne, prawnicze, globalne, biznesowe, one się przekładają na prawnicze, bo ja patrzę na te statystyki i w ogóle, czy w ogóle takie warto patrzeć na takie statystyki, zastanawiać się, czy porównywanie liczby mężczyzn do liczby kobiet wśród partnerów w ogóle ma sens, czy tego się nie powinno robić, bo to jakoś zaburza obraz i jakoś skłania nas do myślenia o liczbach i o porównywaniu.
Ja myślę, że absolutnie ma sens. Ja dotarłam do takich badań z 2016 roku przeprowadzanych przez Komisję Europejską. I to były właśnie badania a propos tego, jakie są proporcje kobiet i mężczyzn w ogóle w sektorze prawniczym. Tam nie było tylko kancelarii, ale było też sądownictwo, był notariat. I akurat tutaj przytoczyłeś dane kancelaryjne. I tam było bardzo wyraźnie pokazane, że im większa kancelaria, tym mniej jest kobiet na stanowiskach partnerskich. I teraz, jeżeli byśmy na przykład, no bo Rzeczpospolita prezentuje też wyniki badań, jeżeli chodzi o mniejsze kancelarie, nie wiem, nie sprawdzałam tego, ale myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że jeżeli byśmy popatrzyli na te mniejsze kancelarie, takie powiedzmy, nie wiem, między 5 a 15 czy nie wiem, 20 prawników, to znacznie częściej będą tam się pojawiały partnerki na kobiety na stanowiskach partnerskich.
Tylko mówimy tutaj o liczbach. A dlaczego, co się składa na te liczby? Bo i oczywiście gdziekolwiek nie spojrzeć na statystyki, to w biznesie przeważają w kadrze zarządzającej, po tej stronie decydującej na najwyższym szczeblu mężczyźni, często w mniejszości są kobiety. Tylko dlaczego? Z jednej strony powinniśmy spojrzeć na to, że kadra zarządzająca to określone obszary działania i określone obszary umiejętności i określona odpowiedzialność. Jeżeli mówimy o biznesie, w każdej branży, bez względu na to, czy to jest branża prawnicza, czy to jest branża techniczna, czy to jest sektor FMCG, niezależnie. To jest, patrząc na czynniki ludzkie i umiejętności do tego i predyspozycje do tego, żeby zasiadać na określonym stopniu w organizacji. Pytanie, kobieta czy mężczyzna ma większy potencjał i możliwość, żeby zasiąść i w którym momencie swojego życia w pozycji kierowniczej po stronie zarządzającej. No i teraz z jednej strony możemy spojrzeć na to z perspektywy równej. To jest oceniając człowieka, jego predyspozycje, mężczyzna czy kobieta i czy te predyspozycje, czyli ten profesjonalizm, który powinien iść za określoną decyzję, czy ktoś będzie zajmował określone stanowisko, czy one są równe. I pytanie, kto jakie ma uwarunkowania osobiste do tego, żeby zajmować i wziąć odpowiedzialność za stanowisko, które się...
Takie rzeczy, tak.
Ale i możliwości do tego, żeby realizować i osiągać określone cele. I tutaj można się zastanawiać, czy jest równo. Czy z perspektywy tego, że kobieta ma określone okoliczności typu rodzina, dzieci, odpowiedzialność, sposoby ułożenia tego na poziomie rodzinnym z partnerem, czy ona może jeździć, bo na przykład jej funkcja, którą ona pełni, wymaga wyjazdów do klientów po całej Polsce. I siłą rzeczy przekłada się to na tysiące kilometrów w skali roku. Czy ona ma takie możliwości i potencjał? Czy ona tego chce? No, ale to już jest taka kwestia motywacji wewnętrznej. I to nam później pokazuje, co nam się składa na te statystyki. Ale w tym wszystkim, co robi fundacja? Fundacja ma szukać rozwiązań, żeby wspierać. Chociażby ostatnia inicjatywa, która była, ostatni event fundacji, który umożliwił przyjście kobietom z dziećmi. Mogliśmy zostawić dzieci w oddzielnym pokoju, gdzie te dzieci miały zajęcia edukacyjne, a same wziąć udział w wydarzeniu po godzinach pracy.
Spoko. Chciałbym wziąć udział w takim wydarzeniu.
Zapraszamy serdecznie.
Tak, fajną rzecz powiedziałaś, natomiast ja chciałbym tutaj troszkę to skonfrontować z czymś, na przestrzeni ostatnich kilku lat wpadłem. Mianowicie jest taki pan, który jest psychologiem, ale też autorem książek, który ostatnio się robi bardzo popularny i jest Kanadyjczykiem, nazywa się Jordan Peterson. I on kiedyś doradzał kancelariom amerykańskim i kanadyjskim, między innymi w tych właśnie takich kwestiach diversity i badał w szczególności zjawisko tego, dlaczego tak niewiele kobiet zostaje wspólnikami w tych kancelariach. No i on doszedł do takich wniosków w tych swoich badaniach, że zazwyczaj te kobiety, które mają w ogóle potencjał w sensie zawodowy, umiejętności zawodowe i chęć robienia tej kariery, jak dochodzą do pewnego momentu w swojej karierze, to są już na takim etapie, jeśli chodzi o zarobki i zazwyczaj też są w związku z partnerem, który zarabia tyle samo albo trochę więcej na podobnej półce, że one po prostu dochodzą do wniosku, że w życiu są ważniejsze rzeczy niż robienie kariery jako partner i niż robienie 80-tygodniowych właśnie, znaczy 80-godzinnych tygodni pracy, niż robienie tych kilometrów, o których powiedziałaś. I że to jest tak naprawdę, że to nie wynika z jakiegoś szklanego sufitu, który gdzieś tam istnieje w tych organizacjach, tylko że same te kobiety dochodzą do wniosku, że kurde, no życie jednak jest gdzie indziej, nie?
Myślę, że należałoby to przyporządkować każdej kobiecie, w jakim ona momencie zawodowym jest, jak relacyjnie z innymi partnerami albo z osobami, którymi współprowadzi organizację jest i co ona wartościuje. To jest kilka okoliczności. Z jednej strony predyspozycje, umiejętności. Mówimy o biznesie, czyli tak. Żeby ktoś prowadził biznes, musi mieć gen przedsiębiorczości. On musi wiedzieć, co chce. On musi wiedzieć, jak rozwinąć ten biznes, mieć pomysł na to, jakimi narzędziami ten biznes rozwijać, z kim go rozwijać. Musi mieć umiejętności, żeby dobierać sobie odpowiednie grono partnerów, ale oczywiście może się mylić w tych wyborach. I pytanie, co się wtedy, w momencie, kiedy taka osoba, kobieta podejmuje decyzję dobrze, to w zasadzie z perspektywy moich predyspozycji ja wiem, co potrafię, wiem, co mogę zrobić. Nie robię tego dalej. Wycofuję się. Ale dlaczego ona to robi? Czy dlatego, że ona nie ma kompetencji? Być może nie. Być może to są inne uwarunkowania.
Nie, raczej właśnie chodzi o to, że ona ma kompetencje, natomiast nie ma ochoty po prostu ich w takich warunkach realizować, tak?
Ja myślę, że to, o czym mówisz, może być też odpowiedzią na to pytanie, dlaczego tak wiele kobiet, jakby prawniczek, one otwierają kancelarię same.
Tak.
Na zasadzie odchodzą z dużej kancelarii i mam wrażenie, że to jest trochę takie podejście, nie będę kopać się z koniem, wolę sobie zrobić to sama na swoich zasadach.
Kim jest koń?
To, jest jakby...
to są koledzy i koleżanki z firmy.
Ale ja myślę, że to w ogóle cała organizacja, bo ja bardzo dużo i dosyć długo pracuję z kancelariami i myślę, że to jest kwestia w ogóle takiej jakby kultury organizacyjnej, tak? Czy w ogóle w kancelarii jest przestrzeń na to, żeby ktoś był inny? I teraz nie oszukujmy się, jeżeli mamy 7 partnerów, którzy są mężczyznami, to... Każdy psycholog społeczny powie, że dużo łatwiej nam się pracuje z kimś, kto jest do nas podobny, tak?
Tak.
I wtedy jakby wciągamy w swoją orbitę, jeżeli nie jesteśmy świadomym liderem, osoby, które będą do nas podobne. No bo dobrze nam się będzie z nimi współpracowało. Tylko teraz pytanie z punktu widzenia organizacji. I to jest też coś, co było jakby gdzieś tam dla mnie impulsem, żeby tą fundację założyć, żeby pokazać w ogóle na rynku prawniczym, że wartością jest różnorodność. Ale to nie chodzi tylko o to, żeby mieć na sztandarach różnorodność i chwalić się, że a my to mamy tyle kobiet wśród partnerów, a tyle kobiet wśród, nie wiem, na stanowisku senior associate. Tylko chodzi o to, że jeżeli ten nasz biznes prawniczy ma iść do przodu, to musi wymyślać nowe rzeczy. Musi być miejsce na innowacje. A nie ma innowacji bez różnorodności. Bo jeżeli na przykład ja pracuję z organizacjami, gdzie jest 4 czy 5 partnerów, mężczyzn, którzy są wszyscy w tym samym wieku, mają takie samo doświadczenie i taki sam background, no to siłą rzeczy, no oni będą pewnie siedzieć przy stole i poklepywać się po ramieniu, jaki ty masz super jakby pomysł. A jeżeli pojawi się osoba inna. No i nie oszukujmy się, jakby kobieta w takim gronie jest, ma inny punkt widzenia. To jest jakby pierwsza rzecz. To zaraz zburzy trochę też no, taką zastaną sytuację. Druga kwestia. Branża prawnicza jest dosyć konserwatywna. Mhm. I teraz tutaj
Posłysz
trochę...
To tak, wiesz.
Bardzo to ujęłaś tak politycznie poprawnie, bym powiedział.
Ja wiem,
tak,
że pracujemy z kancelariami, no ale nazwijmy rzecz po imieniu. No.
Branża prawnicza jest konserwatywna.
Tak.
I teraz, duża część prawników, ja mam takie wrażenie, w ogóle zamyka oczy i udaje, że na przykład digitalizacja w ogóle ich nie dotyczy, tak? Aha. I że to jest w ogóle jakieś, że sztuczna inteligencja to są jakieś mrzonki i to jest jakieś w ogóle buzzword, te innowacje.
Że to w ogóle profesję ominie, nie?
Dokładnie tak. Tymczasem mamy cały biznes wokół, który to biznes jest klientami danych kancelarii, który się digitalizuje, który się zmienia.
Tak.
I mamy mnóstwo inicjatyw, nie wiem, na przykład w branży technologicznej, w nieruchomościach, albo nawet, nie wiem, w logistyce, właśnie związanych z kobietami, czy z diversity, czy z różnorodnością. Mhm. I teraz tak, jeżeli wśród naszych klientów nagle okazuje się, że te osoby, które decydują o zakupie naszych usług prawnych, to nie są już tylko panowie po 50, ale mamy 4 osoby w komitecie zakupowym, z czego 2 osoby to są kobietami, a jeszcze 2 spośród tych 4 to są milenialsi, którzy się urodzili w latach 80., 90., no to kancelaria, w której jest powiedzmy 6 panów po 50, którzy cały czas jeszcze gdzieś tam mentalnie tkwią w poprzedniej epoce, no to myślę, że będzie im trudno się dogadać z tym klientem. Dlatego moim zdaniem jakby ważne, żeby połączyć te rzeczy, nazwijmy to ideologiczne, z biznesem. No bo ja zawsze rozmawiam z moimi klientami, że kancelaria jest firmą jak każda inna. To nie jest tak, że to jest nagle jakiś w ogóle zupełnie inny twór, który rządzi się innymi prawami. Nie, to jest biznes, to jest firma. Więc tutaj jakby też bardzo bym chciała, żeby ten temat gdzieś wybrzmiał.
Czyli co? Czyli w sumie też trochę problem leży w tym, że społecznie to jest bardziej akceptowalne, na przykład, że ci partnerzy, którzy sobie siedzą w tych kancelariach właśnie i są, tak jak powiedziałaś, tkwią mentalnie w innej epoce, no to, że oni podejmują właśnie takie decyzje raczej idące w stronę tego, żeby współpracować z ludźmi podobnymi im i w sposób podobny im. I, bo jak ja słyszę na przykład takie historie, że kobieta, która jest wspólnikiem, musi się zmierzyć z decyzją o podróżach, to zawsze mi się zaświeca taka lampka, no hello, jesteśmy w 2019 wieku, a może nie trzeba podróżować. Może wystarczy.
To zależy od branży.
Może wystarczy zrobić wideokonferencję albo nie wiem, zacząć współpracować online jakoś, nie?
Ale to zależy od usługi albo produktu, który się sprzedaje, bo nie każdy produkt jesteśmy w stanie sprzedać i tą usługę online. Tak samo w branży prawniczej, nie każda usługa, bo kancelarie prawne też uproduktowiają swoje usługi, nie każdy produkt jest do sprzedaży online, czy tylko wysyłając do określony dokument, rekomendację, opinię mailem, żeby często sprzedać tę usługę, potrzebujemy bezpośredniego kontaktu, no a między innymi kontaktu z klientem. Ja akurat bardzo dużo działam z przedsiębiorczością rodzinną i nie wyobrażam sobie nie usiąść w fotelu z właścicielem bezpośrednio u niego. To nawet nie u nas w biurze, nie u nas w budynku, a to wymaga podróży po całej Polsce.
Ja bym chciał rozmawiać trochę o szerszym pojęciu, czy o szerszym aspekcie udziału kobiet w tym naszym prawniczym świadku. I powiedzcie mi, czy to jest tak, że w kancelariach jest jakiś taki szklany sufit, któremu mężczyzn łatwiej jest przebić, a kobietom trudniej? W ogóle jest taka różnica? Czy to jest, bardzo zależy od kancelarii? Na przykład ta kancelaria ma już tam, nie wiem, 20 lat na rynku jest, istnieje tam partnerzy, to raczej właśnie tak powiedziałaś.
To zależy pewnie od lidera. Okay. Tej organizacji.
Nie ma pewnej zasady, że tak jest, albo tak nie jest.
To znaczy, jak spojrzymy na kancelarie, te, które funkcjonują 10-20 lat i przymierzymy, które te kancelarie były założone przez kobiety, funkcjonują, to jest ich ograniczona mniejszość. To są nieliczne kancelarie. Większość kancelarii jest założona jednak przez prawników, przez mężczyzn. One funkcjonują. Do grona były dobierane w międzyczasie i są cały czas dobierane kobiety. Natomiast to jest kwestia, kto jest liderem w tej kancelarii. Jeżeli liderem jest mężczyzna, to pytanie, na ile kobieta, która ma określone predyspozycje, stanie się tym liderem w tej organizacji, albo się nie stanie. I z jakich przyczyn? Jeżeli się nie stanie, a ma cechy lidera, to założy najprawdopodobniej swoją kancelarię i będzie prowadziła i budowała swoją organizację. Jak to w biznesie? To myślę, że bez różnicowania na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Jeżeli ktoś ma określone cechy przywódcy, wie jak zbudować organizację, jaki produkt, jak stworzyć produkt i go sprzedać, to będzie budował tą organizację. I nawet najsilniejszym liderem, który ją dowodził do tej pory, jest w stanie te funkcje zamienić.
Okej. A słuchajcie, gdybyśmy mieli dać kilka rad dla takich kancelarii, które chciałyby być bardziej, wprowadzić większą różnorodność i umożliwić różnym, nie tylko kobietom, ale różnym grupom społecznym, czy różnym osobom urodzonym w różnym czasie lepiej poczuć się w organizacji, to jakie rady byśmy im dali?
To jest fajne pytanie i bardzo, bardzo na czasie. W zeszłym tygodniu mieliśmy zaproszenie, ponieważ współpracujemy z fundacją Balans.pl. To jest wrocławska fundacja, która ma na celu promocję kobiet jakby jako ekspertek na różnych wystąpieniach publicznych, na różnych konferencjach. Fundacja też szkoli te kobiety, bo nie wiem, czy wiecie, bardzo często jest tak, że kobiety, będąc zapraszanymi do wystąpień publicznych, często mówią: nie, ja się nie znam, ja nie do końca jakby wiem. Może niech pójdzie ktoś inny ode mnie z organizacji. I najczęściej jest to mężczyzna. Więc jakby też celem fundacji tej, z którą współpracujemy, Balans.pl, którą serdecznie pozdrawiam, jest to, żeby jednak wyciągać i jakby przygotowywać te kobiety do roli ekspertek. Dlaczego o nich mówię? W zeszłym tygodniu we Wrocławiu odbyło się takie spotkanie, gdzie z ramienia naszej fundacji reprezentowała nas Agnieszka Poteralska. Fundacja między innymi ma jeden z celów, to jest wypracowanie takiego kodeksu dobrych praktyk. Okay. To znaczy, że będziemy mieli, powiedzmy, nie wiem, 10, 7, 15 punktów, które będą w jakiś gdzieś tam możliwie łatwy sposób do zaaplikowania w danej kancelarii. Ja myślę, że nie poruszyliśmy jeszcze dosyć istotnego problemu, który dotyka właśnie kobiety w branży prawniczej, jest to temat macierzyństwa. Mhm. I teraz oczywiście jakby nie wszystkie kobiety muszą być matką, ale biologia jest jaka jest i powiedzmy, no kobiety
i
rodzą...
I najczęściej się stają.
Tak. I kobiety gdzieś tam rodzą dzieci, nie wiem, w tej chwili pewnie między 30 a 40 rokiem życia. Więc zbiega się to z takim jakby pikiem zawodowym. To znaczy, że mniej więcej między 30 a 40 rokiem życia, i nieważne, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, wtedy gdzieś tam ustalamy swoją pozycję zawodową. No i teraz jest tak, kobieta staje przed takim wyborem. No albo decyduje się na dziecko jedno, drugie i na jakiś czas znikam z tego rynku zawodowego, albo na przykład rodzę dziecko i jest to niestety bardzo często w przypadku prawniczek, a szczególnie adwokatek, o czym jakby też chcę powiedzieć. Prawniczki takie muszą tak naprawdę natychmiast wrócić do pracy. I tu się pojawia znowu ten problem, o którym mówiła Agnieszka. Pytanie, czy mają wsparcie, nie wiem, w partnerze czy w rodzinie, żeby się tym potomstwem zająć. Ja się też spotkałam z takimi opiniami i odkąd jakby fundacja działa, jakby część rzeczy odbywa się na forum, w sensie na przykład, nie wiem, na mediach społecznościowych, głównie LinkedInie, różne osoby komentują, ale ja też dostaję bardzo dużo jakby prywatnych wiadomości. I jak była w pewnym momencie taka dyskusja na LinkedInie na temat tego, czy jeszcze jest gender gap, czy go nie ma, ja uważam, że jest, ale to też pewnie rozmowa na inny wątek.
Poczekaj, powiedz w dwóch słowach, czym jest gender gap.
Co to jest gender gap?
Gender gap to jest różnica, jakby upraszczając, to jest różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami o podobnych albo takich samych kwalifikacjach. Więc po tej decyzji na przykład ja dostałam kilka maili czy wiadomości prywatnych od prawniczek, które mówiły, że nie dość, że jest jakby gender gap, to jeszcze bardzo często jest tak, że na przykład dziewczyny, które mają 29, 28, 30 lat, często się spotykają z tym, że kancelarie nie chcą ich zatrudniać. Okay. Ze względu na to, że na przykład w najbliższym czasie mogą zajść w ciążę i gdzieś tam na jakiś czas zniknąć. Ja byłam, powiem szczerze, bardzo zaskoczona z mojego własnego doświadczenia. Kilka dobrych lat temu, kiedy byłam na rozmowie kwalifikacyjnej z jednej z największych międzynarodowych kancelarii w Polsce, zostałam zapytana wprost przez partnerkę, czy zamierzam w najbliższym czasie iść na urlop macierzyński. Powiem szczerze, że bardzo żałuję.
Przez partnerkę?
Przez partnerkę, podkreślam.
I wtedy zawsze trzeba odpowiedzieć, oczywiście, że nie, ja nienawidzę dzieci i nigdy tego nie zrobię. A potem zrobić tak po swojemu.
A ja bardzo żałuję, że nie zapytałam, nie miałam tyle refleksu, nie zapytałam,
no to się
a pani?
Spytań, a pani?
Tak. Tak, ale Kamila porusza tutaj bardzo ważny wątek. Kobieta do kobiety w branży określonej, która zna uwarunk do kobiety.
Czy partnerka ma dzieci, czy nie?
Ale to bo ja chcę zmierzyć się tutaj, powiedzieć to, jaki jest cel, jeden z celów fundacji, to to, żeby pokazywać też, jak bardzo ważne jest z perspektywy kobiety, która w organizacji osiągnęła i piastuje określoną funkcję, wsparcie dla tych kobiet, które dopiero są na tej drodze. Bo jeżeli ktoś, ja się akurat spotkałam z ogromnym zawsze wsparciem i które też sprowadzało się do mojej rodziny, do mojego macierzyństwa. Nawet w czasie, kiedy miałam już jedno dziecko, dostałam pytanie, czemu nie masz kolejnego? Każdy by się mógł zastanowić, czy na pewno, do czego prowadzi to pytanie, tak? A to było pytanie, które było zabarwione ogromnym wsparciem. To jest pora i moment na to, że jeżeli potrzebujesz, masz takie potrzeby, to w tej kancelarii mile widziane jest macierzyństwo, bo tak naprawdę, czy jesteś wyłączony pół roku, czy jesteś wyłączony dwa miesiące, czy rok, to jest czas, który bardzo szybko minie. I myślę, że to wsparcie starsze koleżanki powinny pokazywać młodszym, że jeżeli jest potrzeba zostania matką, to w każdym momencie, bo mamy czas na tą karierę.
No tak, tylko czy to nie jest problem taki, że na tych starszych koleżanek w ogóle proporcjonalnie, o czym na samym początku tej rozmowy mówiliśmy, jest mniej w tych kancelariach, a w związku z tym no, też tego wsparcia jest niewiele.
Ja myślę, że problemem jest to, że niestety często, i to nie jest tylko jakby problem kancelarii, ale w ogóle biznesu, niestety są takie kobiety, które uważają, że na przykład skoro ja się tyle namęczyłam, mnie to tyle wysiłku kosztowało.
No tak,
i skoro ja już jestem na szczycie, to dlaczego ja mam ułatwiać życie komuś innemu?
Ale to ja
to jest takie ludzkie,
sobie, że
nie tylko
też...
kobieta, mężczyzna, tylko to jest tak, jak niektórzy
ja
ludzie.
Ja myślę, że to jest w ogóle jakiś taki margines, no, że można trafić w organizację po prostu na człowieka, który jest niefajny. Niezależnie od płci, tak, żeby już nie mówić tego bardziej
dosadnie.
Stąd
też te inicjatywy, że jeżeli w organizacji nie ma osób, które kierują określone wsparcie, to można tego wsparcia szukać na zewnątrz. Stąd jest inicjatywa, którą kieruje Kamila, która ma za zadanie pokazywać, dawać określony mentoring, określone wsparcie i pokazywać, że są rozwiązania i narzędzia, które umożliwią ci nieodkładanie na którąś tam półkę rozwoju zawodowego w określonych uwarunkowaniach.
Czy możecie powiedzieć, jakie to są narzędzia i jakie to są metody?
Tak. W pierwszym kwartale przyszłego roku rozpoczynamy program mentoringu dla prawniczek i to będzie dosyć mocno, że tak powiem, kryteria przystąpienia do programu będą dosyć mocno ograniczone. Mianowicie zadecydowaliśmy, że jako mentee, nie wiem jakie jest polskie słowo, powiem szczerze. Nie, mentorka to jest ta, która mentoruje, a ta, która jest mentorowana...
Obiekt mentoringu.
Tak, obiekt mentorowany.
Obiekt mentorowany. To mi się podoba.
Będą mogły być to studentki 4. i 5. roku studiów na kierunkach prawniczych plus absolwentki do 30. roku życia. I teraz coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Jak rozpoczęliśmy działalność fundacji, zaczęliśmy mówić o tym programie, zaczęli się do mnie zgłaszać mężczyźni, prawnicy, którzy mówili, pani Kamilo, ja też bym chciał być mentorem w takim programie. Więc pewnie gdzieś tam na początku przyszłego roku rozpoczniemy jakby, nazwijmy to rekrutację mentorów, bo to też trochę zależy od tego, ilu tych mentorów będziemy mieli. Do każdego, każda mentorowana prawniczka będzie przypisana do jednego mentora i na rynku jest wiele inicjatyw właśnie takich mentoringowych, gdzie młode kobiety mogą się zwrócić do starszych stażem czy doświadczeniem osób o takie wsparcie, ale ja myślę, że branża prawnicza jest na tyle specyficzna, że dobrze jest jakby, żeby ktoś znał tę branżę. I teraz ja już jestem w tym wieku, że nie złapałabym się na program mentoringowy, ale też bardzo fajne było, jak opowiadałam koleżankom w moim wieku o tym, że coś takiego będziemy robiły prawniczką, to one mówią, kurde, szkoda, że czegoś takiego nie było, jak powiedzmy ja kończyłam studia, bo do końca nie wiedziałam jakby w którą stronę ma iść. Inną inicjatywą jakby fundacji i takim trochę celem jest to, żeby pokazywać młodym dziewczynom, jak bardzo wiele opcji mają kończąc prawo. Bo to nie jest tylko tak, że kończąc prawo możesz iść na aplikację adwokacką i pracować w prawie rodzinnym.
Tak.
Bo to jest bardzo częste, jakby gdzieś tam bardzo częsta droga. Stąd to, na co my zwracamy uwagę i mocno podkreślamy w działaniach fundacji, to są te nowe technologie. Ja osobiście wierzę, że nowe technologie mogą być takim lewarem dla prawniczek, dzięki którym uda im się gdzieś tam wypracować swoją przewagę konkurencyjną na rynku, po prostu.
Mogę powiedzieć, co masz na myśli dokładnie? Nowe technologie są przewagą dla prawniczek. To co masz, co rozumiesz pod tym pojęciem?
Co rozumiem? Myślę, że już w tej chwili zaczyna się taki trend, a on się będzie na pewno pogłębiał, że na rynku nie będą atrakcyjni ci prawnicy, którzy na przykład skończyli jeden kierunek prawo, nie wiem, z wyróżnieniem, tylko będą to prawnicy i prawniczki oczywiście, ja mówię prawnicy jakby ogólnie, którzy gdzieś tam mają dodatkowo kompetencje, na przykład technologiczne. Bo tak jak powiedziałam, świat się digitalizuje i myślę, że to będą główne gdzieś tam, pewnie nie tylko, ale pożądane kompetencje. Dlatego też od nowego roku zaczynamy promocję, to już w tej chwili jakby domykamy organizacyjnie. Fundacja jest organizatorem konkursu Prawo z technologią w tle. I to jest konkurs, który jest dla studentek. Aczkolwiek mieliśmy wewnętrzne dyskusje, czy powinien być tylko dla studentek, czy dla studentów też.
To się nazywa pozytywna dyskryminacja.
Nie.
Konsultowaliśmy to. Tak, konsultowaliśmy to ze Stowarzyszeniem Prawa Antydyskryminacyjnego, o ile dobrze pamiętam nazwę, więc nie, absolutnie nie jest to dyskryminacja i zabawnym jest to, że tak jak Agnieszka wcześniej powiedziała, w naszej jakby w orbicie, że tak powiem, naszej fundacji są zarówno prawniczki, jak i prawnicy i kiedy mieliśmy spotkanie Rady Fundacji i rozmawialiśmy na temat tego, czy ten konkurs ma być tylko dla studentek, czy również dla studentów, bo pojawiały się głosy właśnie takie, że może to jest dyskryminacja. Bardzo mi się podobało, że jeden z członków naszej Rady Fundacji, Marcin Maruta, powiedział, nie, no słuchajcie, skoro fundacja ma cele wspierania kobiet, niech to będzie konkurs dla kobiet, dla dziewczyn. Stąd też jakby taka decyzja, że rzeczywiście będziemy szli w tę stronę.
Nie no, słusznie. Ja oczywiście trochę, wiesz, tak, wbiłem szpilę tą pozytywną dyskryminacją, ale jakby przychylam się do tego, że jeżeli to jest fundacja, rzeczywistość fundacją dla kobiet, no więc produkty, projekty mają być dla kobiet.
Tak, ale to, na czym nam zależy, to jest rzeczywiście ta integracja środowiska i taka, ja bym powiedziała, integracja nie tylko pozioma w sensie osób, które już są aktywne zawodowo, ale też integracja pionowa, czyli właśnie pokazanie na przykład studentkom czy absolwentkom, jakie mają możliwości gdzieś tam zawodowe, tak?
Ja bym chciał wrócić do tego tematu różnorodności w samej kancelarii czy w firmie, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym też, że inaczej, pytałem was o to, jakie macie rady dla kancelarii, która chciałaby być bardziej różnorodna, zadbać o tą różnorodność w swojej organizacji, gdybyście mogły podzielić się swoimi.
Ja tylko dodam, że właśnie na samym początku naszej rozmowy ustaliliśmy, że to też nie o to chodzi, żeby od razu, żeby robić jakieś tam właśnie parytety, że co zrobić, żeby uciec od tego, co części kobiet się nie podoba, czyli od takiego właśnie przypisywania jakichś liczb do stanowisk. Macie jakiś pomysł na to?
Nie mamy, ale a propos tej różnorodności, to ja w zasadzie powiem sytuację naszej kancelarii. Jak Bior zakładał kancelarię w 2013 roku, to w biurze byłam jedyną kobietą. I powiem wam, że praca z samymi mężczyznami, to jest świat męski, którego...
Powiedz, o jakiej kancelarii mówisz?
Grabowskiej Wspólnicy.
Okay.
Była naprawdę bardzo fajnym środowiskiem do pracy, bo oczywiście to kwestia natury i tego, jak funkcjonują mężczyźni, kobiety, ale tego nie chcę bardziej rozwijać. Dzisiaj w kancelarii jest nieliczne grono mężczyzn. Mhm. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Nikt tego nie zakładał. Nikt nie mówił o różnorodności. Tak została zbudowana organizacja. Tak przebiegły procesy rekrutacyjne, tak zbudowaliśmy zespół. Dlaczego tak jest? Być może też dlatego, jakie projekty robimy i jaki mamy produkt, jaką mamy usługę, jakich umiejętności wymaga i być może w naturalny sposób te cechy szerzej, bardziej miały kobiety niż mężczyźni.
Zapytaliście
ale
o radę.
To mówię o naszej organizacji.
Zapytaliście o radę. Ja myślę, że należałoby się też zastanowić, co można zrobić wewnętrznie w kancelarii, żeby pomóc kobietom. I teraz znowu wracam do tego macierzyństwa, bo uważam, że jest to temat dosyć istotny. Są organizacje, akurat nie są to kancelarie prawne, ale są to organizacje, nazwijmy to, ze świata usług profesjonalnych, które na przykład w swoich gdzieś tam założeniach wprowadzają takie działania, jak na przykład, jeżeli kobieta odchodzi na urlop macierzyński i na przykład w tym czasie, czy jest na zwolnieniu lekarskim, chce uczestniczyć w życiu firmy, czyli na przykład chce uczestniczyć, nie wiem, w spotkaniach, w szkoleniach, w wyjazdach integracyjnych, to ona to absolutnie nie może robić. Okay. Potem, jeśli ta kobieta wraca po urlopie macierzyńskim, jest dla niej organizowany taki jakby specjalny dzień wprowadzający. No bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na przykład danej kobiety nie było w firmie 2 lata czy rok. To jest ogromnie dużo, tak? To się może zmienić bardzo dużo. I teraz na przykład...
Nowelizacja KPC, RODO może
tylko
się pojawić.
Tak, ale...
Nowe produkty.
Jedna ważna rzecz, ale ta kobieta w zasadzie nie traci, bo to jest coś, co ja chcę cały czas sygnalizować. Pójście na macierzyństwo, czy wyłączenie się z życia zawodowego na rok, to jest dużo, bo wtedy bardzo dużo w organizacji, w prawie może się zmienić, ale z drugiej strony jest to tylko rok. Pytanie o perspektywę pracy zawodowej. Jeżeli planujemy pracować 20 czy 30 lat, to tą ścieżkę budujmy sobie na 20-30 lat. To, że określone osoby osiągają pewne rzeczy przez 5 lat, inne przez 15, to jest cecha indywidualna. Oczywiście. Dajmy sobie czas.
Tak, no nie dajmy się nabrać na FOMO, tak? Czyli że tu zaraz coś nam przejedzie przed nosem. Ja mam wrażenie, że dosyć dużo Zależy też od tego, jak się firma zorganizuje w momencie, kiedy kobiety nie ma, tak? W sensie, jeżeli...
Pracownika, no bo możemy wyobrazić
sobie. No tak,
sobie,
ale no jak gdyby, tak jak powiedzieliśmy, no kobieta z urlopem macierzyńskim jest to jak gdyby konsekwencja biologii, tak? No więc z tym się zawsze musimy liczyć. I teraz mi chodzi o to, że jak są firmy wyżyłowane tak po prostu, że ledwo sobie radzą, mając jakąś tam jakiś zespół pracowników i nagle ta kobieta decyduje się na macierzyństwo i znika, no to tutaj może być problem. Jeżeli firma nie jest wyżyłowana i można te sprawy komuś przekazać, można to jakoś zaplanować i się przygotować do tego, że kobieta wróci za rok czy za dwa lata, no to wtedy według mnie w ogóle nie ma problemu. Tak,
to jest kwestia organizacji. Czy ona jest gotowa na to, żeby reagować na określone zjawiska
myśli,
w firmie?
Tak? W sensie takim, czy w organizacji ktoś się zastanowił, że no hello, mamy mężczyzn i kobiety, no i mężczyzna nie jest taki sam jak kobieta, a kobieta nie jest taka sama jak mężczyzna, tak? I trzeba to zaplanować w strukturze firmy.
Ja tylko dokończę a propos tych działań, które można podjąć. Okay. Bo teraz tak, z punktu widzenia kobiety, która wraca po roku, załóżmy, tak? W tej chwili na umowie o pracy chyba urlop macierzyński trwa rok. Tak. To dla niej to się wiąże z wieloma stresami. Po pierwsze, jest to stres taki, zostawiam moje małe dziecko, tak? Mhm. Może być z babcią, może być z opiekunką, może być z partnerem, ale jednak jakby zostawiam w domu na jakiś tam czas. Co się wtedy z tym dzieckiem dzieje? Tak. Drugi stres polega na tym, że teraz nie wiem, co mnie czeka w pracy, tak? Ja nie wiem rozmawiamy o branży prawniczej, nie wiem, jakie projekty ma moja kancelaria, nie wiem, gdzie mnie wrzucą, nie wiem, czy wrócę do moich klientów, tak? Więc to jest jakby też praca po stronie kancelarii, żeby ułatwić jej ten powrót, czyli na przykład zorganizować taki trochę dzień wprowadzający i mówić, i powiedzieć, nie wiem, ja wracam po urlopie macierzyńskim do pracy i ktoś mi mówi, Kamila, mamy takie i takie nowe osoby. W kancelarii pracujemy na takich i na takich projektach. Ciebie chcielibyśmy przypisać do takiego i takiego projektu. I myślę, że samo to, że ktoś się jakby zaopiekuje tą osobą i wprowadzi ją na nowo do kancelarii, gdzieś tam ten stres jakby będzie dla tej osoby mniejszy. Kolejna rzecz, to jest elastyczny czas pracy, tak? Ja niestety spotykam się z tym, że w wielu kancelariach jest tak, że niby jest elastyczny czas pracy, ale ty jednak masz być od tej 9 do 19 w kancelarii.
To
tak?
Jest takie, tak.
Tak, i to jest istotna przeszkoda. No. Ja powiem wam, nie wyobrażam sobie realizować projekty, rozwój organizacji i funkcjonować zawodowo tak, jak funkcjonuję, z taką sztywną granicą jestem 9, 18, bo jak liczyć to, jak jestem w Polsce? Gdzieś jeżdżę, wyjeżdżam, kongresy, konferencje, spotkania z klientami. Życie zawodowe skoncentrowane, no bo jesteśmy prawnikami, ja też muszę te dokumenty przygotować, zorganizować do przedstawienia klientowi i mieć takie sztywne ramy. Mhm. Szczególnie, kiedy często to jest więcej niż 8, czy 9, czy nawet 10 godzin w ciągu doby, a z drugiej strony, no to jestem matką, gdzie mam dziecko w szkole, w przedszkolu i muszę funkcjonować. To dziecko musi wrócić do domu, zjeść obiad.
Ogarnąć, przywieźć, zawieźć.
Tak, oczywiście radzimy sobie w domu rodzinnie i to jest poukładane, natomiast ten elastyczny czas pracy jest bardzo istotny z perspektywy predyspozycji, możliwości i funkcji, jaką się pełni w danej organizacji.
Ja bym chciała jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której jakby dużo osób podejrzewam, że myśli, ale nikt nie chce powiedzieć tego głośno. Związane jest to z konkurencją na rynku usług prawniczych. To znaczy, prawnicy, w ogóle nie wiem, partnerzy, wspólnicy w kancelariach i w ogóle prawnicy żyją pod ogromną presją.
Tak.
I teraz tak, ja mam wrażenie, że dużym problemem w tej branży jest to, żeby być asertywnym w stosunku do klienta. I teraz tak, jeżeli klient mi mówi, że ja to w ogóle muszę mieć na 8 rano, a wysyła mi to o 16, w sensie gdybym ja była, nie wiem, partnerką w kancelarii, to ja powiem, tak, oczywiście my to zrobimy na jutro na godzinę 8 rano, bo nie ma odwagi powiedzieć, nie, my to zrobimy, nie wiem, na koniec tego dnia, bo podejrzewam, że gdzieś tam z tyłu głowy jest taka myśl, no skoro my mu powiemy, że to będzie za 24 godziny, a nie za 12, to my stracimy tego klienta. I teraz jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje ma takie, że przychodzi taki partner, który obiecał klientowi, że będzie dana rzecz na godzinę 8 rano, rzuca na biurko o godzinie 16 czy 17 komuś umowę na przykład do zrobienia i mówi zrób to. Ja jestem niedawno po takich rozmowach zresztą z jedną z młodych prawniczek. Wczoraj było rozdanie Rising Stars. Ta prawniczka była gdzieś tam nagrodzona i jakby była taka rozmowa, że ale przecież od szefa, ale przecież dzień trwa do 24. I nie ma takiego, wiecie, zrozumienia i takiego ludzkiego jakby podejścia ze strony, myślę, bardzo często...
To jest kwestia wyobrażenia, bo to w zależności kto jakie ma inne obowiązki pozazawodowe, to jest w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może inny, ktoś, kto funkcjonuje w danej organizacji, mieć podobne. I w zależności od tego, kto dowodzi daną organizacją, to wyobrażenie jest indywidualne.
Myślę, że to też zależy dużo od tego, czy w ogóle osoby właśnie, ci wspólnicy, którzy tak się zachowują, czy oni szanują ludzi, z którymi pracują, czy nie, bo to jest coś takiego, co ja na rynku widzę nie tylko w stosunku do kobiet, to jest po prostu taka praktyka.
Absolutnie.
I ja mam wrażenie, że to jest po prostu dowód na brak szacunku dla pracownika. Koniec tematu, tak? I to jest bardzo cenna uwaga, że powinniśmy się zastanowić, co dalej. Jeżeli nie jesteśmy asertywni w stosunku do klientów, to do czego to nas doprowadzi? Bo jest takie powiedzenie, które mi się bardzo w tym kontekście tutaj podoba, jeśli chodzi o konkurencję cenową, co też jest na rynku prawniczym problemem, mam wrażenie. No, że you cannot out Walmart Walmart, tak? Czyli, że jeżeli się idzie, jak gdyby zaczyna się konkurować tylko ceną, no to finalnie dojedzie się do podłogi. To jest cel tej zabawy, tak? No i tu jest z tym czasem pracy i z tym, czy się właśnie szanuje życie i priorytety swoich pracowników i w ogóle ich jako ludzi i czy w związku z tym umie się powiedzieć swojemu klientowi, słuchaj, okej, ale to wymaga 8 godzin pracy, ty mi to wysyłasz o 16, to ty dostaniesz jutro o 16, tak? A nie jutro o 8. To nawet nie wymaga jakiejś odwagi, ja mam wrażenie, tylko to wymaga po prostu wyobraźni, tak? Czyli jeżeli będziemy się godzili na to, żeby klient nam dyktował, jak mamy sobie jak gdyby zarządzać swoją kancelarią, no to finalnie to nie wspólnicy zarządzają tą kancelarią, tylko ci klienci, nie?
Dokładnie tak. Ja myślę, że tutaj dotykamy trochę też innego tematu, że w kancelariach prawnych jest tak, że jakby jedna osoba, wspólnik, ma tak jakby trzy funkcje. Musi zdobyć klienta, musi sprzedawać, tak. Musi wykonać pracę merytoryczną, znaczy musi. Teoretycznie już na pewnym poziomie nie powinien, ale znakomita tak. Większość to robi. No. No i teraz jest trzecia kompetencja, powinien zarządzać kancelarią czy zespołem.
Dawać zadania,
tak.
Zarządzać zespołem.
I niestety to już jakby absolutnie nie rozgraniczając na płeć, myślę, że ja nie znam wspólnika w kancelarii, który by robił te wszystkie trzy rzeczy naraz dobrze. Mhm. Agnieszka się do mnie uśmiecha.
Jest jedyną, która to robi dobrze.
Kwestia, czy znasz.
Tak, więc jakby to jest też kolejny gdzieś tam, kolejny temat, ale to też na pewno na inną rozmowę. Jak te kancelarie są jednak zarządzane? Mhm. I kolejna rzecz, czy prawnicy w ogóle jakby chcą się szkolić w zakresie zarządzania? Bo jak ja rozmawiam na przykład z prawnikami i nie wiem, trochę odchodząc od biznesu, z prawnikiem prawa rodzinnego i ja go pytam, czy wy w ogóle na studiach mieliście coś takiego jak psychologia, tak? On mówi, co ty, w ogóle?
Po co?
Więc, a to jest na przykład pan mecenas, który się zajmuje rozwodami i tak dalej, tak? Więc no, tego typu jakby przedmioty moim zdaniem i to jest też pewnie gdzieś tam apel do uczelni, do tego sektora, nazwijmy to edukacyjnego, że jednak przedmioty, czy w ogóle przygotowanie prawników do tego, że okej, w mojej ocenie, ja nie jestem prawniczką, prawo jest narzędziem. Prawo jest narzędziem i ubiera gdzieś tam w jakieś tam ramy prawne różne dziedziny naszego życia. Jeżeli my w sensie, jeżeli prawnicy nie znają tych dziedzin, nie wiedzą jak funkcjonują, no to jest źle, tak? Bo jakby nie wiedzą, co ubierają w te ramy
narzędzie,
prawne.
Nie wiedzą, jak się nim posługiwać.
Dokładnie tak.
Słuchajcie, dobrze, wróćmy do tematu kobiet.
Statystyki. Dzisiaj...
Odjechaliśmy od tematu.
Odjechaliśmy, ale słuchajcie, możemy mówić się na drugi odcinek, żeby o takich rzeczach pogadać, bo one są bardzo, bardzo ciekawe i fajne są wasze spostrzeżenia. Ja bym chciał usłyszeć od was o różnicach w kompetencjach czy umiejętnościach, jakie mają kobiety versus, czy może nie versus, a tych kobiet...
Ja się nie zgodzę z tobą. Uważam, że tu nie powinniśmy rozmawiać o kompetencjach. Uważam, że powinniśmy zadać pytanie, czym różnią się firmy zarządzane przez kobiety od tych zarządzanych przez mężczyzn?
Racja, no takie pytanie tu mam. Czymś się różnią w ogóle?
Kompetencje każdy ma, ja mam wrażenie, każdy ma takie kompetencje, jakie chce zdobyć, także to płeć tu nie gra roli, według mnie.
A czy czym się różnią organizacje zarządzane przez kobiety?
Ja trochę na początku chyba powiedziałem, że według mnie firmy zarządzane przez kobiety są spokojniejsze i bardziej i lepiej się rozwijają, w sensie takim, że jest mniej tam takich ekstremalnych emocji. To jest taka moja obserwacja.
To ja powiem wam, że często nawet tam, gdzie akurat jesień jest takim czasem, gdzie bardzo dużo z biznesem się spotykamy i oczywiście podczas tych spotkań w większości spotykamy mężczyzn, to często mówią tak, że za tym mężczyzną i tak stoi kobieta.
Mhm, okay. To coś też musi być na rzeczy, no.
Nie, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czym się różnią. Myślę, że różnice są po prostu w człowieku. Jaki człowiek, taka organizacja. I oczywiście pewna natura, która kieruje kobietą, a mężczyzną, powoduje, że ta organizacja nabiera dodatkowych cech. Natomiast...
Ja myślę, tak, trochę starałam się gdzieś tam w myślach przypomnieć sobie...
Chociaż przerwę ci, przepraszam, można wrócić do tego, że kobiety to przecież płeć piękna, więc ta organizacja pewnie jest piękniejsza.
No, okay. Pewnie tak.
Może coś w tym jest.
Ja bym powiedziała, że główną, tak jak próbowałam sobie gdzieś tam w myślach przypomnieć organizacje, które znam od wewnątrz, na przykład z którymi pracuję albo z którymi pracowałam, to ja myślę, że zasadniczą różnicą między organizacjami prowadzonymi, czy gdzieś tam, których liderkami są kobiety, a których są mężczyźni, to jest ego. I to jest moim zdaniem kluczowe jakby słowo w tym wszystkim, że no jednak jakby mężczyznom bardzo trudno jest schować to ego. I tak jak ja widzę, mówię po tych organizacjach, które znam, to bardzo często czasami jest tak, że trudno jest o tą współpracę. Że mam wrażenie, że jeżeli wśród managementu pojawia się kobieta, to trochę to, co ty mówisz, że te organizacje są gdzieś tam spokojniejsze czy łagodniejsze, ja bym bardziej powiedziała, że są bardziej nastawione na współpracę. Mhm. Ja bym powiedziała, że to jest główne, że często jest tak, że jeżeli powiedzmy są, nie wiem, kancelarie, gdzie wspólnikami są sami mężczyźni, to często jest tak, że każdy ciągnie w swoją stronę, tak? Mhm. Bo jestem ja, jest moje ego i jakby ja jestem, moja specjalizacja jest najważniejsza. Tymczasem, kiedy gdzieś tam pojawiają się kobiety, to ta organizacja trochę łagodnieje i rzeczywiście często te organizacje zaczynają iść w różnym kierunku. Ale ja bym nie powiedziała, że to jest zasada, która absolutnie wszędzie działa.
Tak, ja znam prawniczki, które zbudowały, chociaż moją szefową była prawniczka, które są bardzo zasadnicze, ale też kierują się dialogiem. Więc to, ale też znam mężczyzn, którzy zarządzają kancelariami, też potrafią kierować się dialogiem.
Myślę, że też ważne jest, żeby gdzieś tam wspomnieć o takim aspekcie, który akurat często na ten temat Jacek Santorski się wypowiada, bo często w ogóle jakby w głowach samych kobiet jest takie przeświadczenie, że żeby zawalczyć, w sensie, żeby zaistnieć w świecie biznesu, ja jako kobieta muszę być taka sama jak mężczyzna, tak?
Albo lepsza.
Albo lepsza.
Na pewno lepsza.
Często jest tak, moim zdaniem, że musi być lepsza, ale bardziej myślę o tym, w takim sensie, że muszę być bezwzględna, że nie mogę być empatyczna, bo wtedy, jeżeli będę empatyczna, to będę uważała, że jestem słaba, delikatna, że można mi wejść na głowę. A ja myślę, że tutaj Jacek bardzo jakby trafnie mówi, że żeby być skuteczną i dobrą w biznesie, wcale nie trzeba tracić tej swojej strony gdzieś tam kobiecej.
I wrażliwości. Trzeba być autentycznym.
Autentycznym i to ja myślę, że dlaczego jakby warto sięgać po kobiety w biznesie, to jest coś takiego, co jakby ta koncepcja jest gdzieś tam mi ostatnio bardzo bliska. Kwestia empatii w biznesie. Dlaczego ktoś, mój klient, czy mój współpracownik, mój pracownik zachowuje się w ten czy inny sposób, czy robi tę czy inną rzecz? Warto się zastanowić, dlaczego i co nim kieruje, albo jakby co się wydarzyło, nie wiem, w przyszłości, że on w tej chwili tak reaguje. I tutaj ja mam wrażenie, że kobiety są w tym lepsze. Nie wiem, czy jest to uwarunkowane biologicznie, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale myślę, że na pewno kulturowo, bo my jako kobiety zawsze jakby byłyśmy, to my powinnyśmy były, jakby oczekiwanie jest takie, wsłuchiwać się w potrzeby innych i je spełniać, tak? I pewnie gdzieś to jest cały czas obecne, że potrafimy się, myślę, dużo łatwiej domyśleć, co dane...
Współistnieć, tak?
Teraz... Co autor miał na myśli, jakie są gdzieś tam ukryte, nie wiem, nie chcę używać słowa pragnienia, ale ukryte intencje naszego interlokutora. I no mówię, myślę, że kobiety często nie są takie zero-jedynkowe jak mężczyźni, tak bym to powiedziała.
Mi to się nasuwa też coś takiego, co ostatnio napisał Simon Sinek, on taką książkę napisał o tym, że dosyć dużo biznesów podchodzi do prowadzenia biznesu jak do gry takiej zero-jedynkowej, w której coś można wygrać, podczas gdy tak naprawdę biznes jest po prostu tak zwaną infinite game, czyli czymś takim, w czym należy tkwić i istnieć, i to rozwijać, i to prowadzić w stronę jakiegoś celu, który się sobie obierze według jakichś tam wartości, a nie no, a nie traktować to, że to jest bitwa, którą można wygrać albo przegrać, że można przegonić konkurencję albo nie przegonić konkurencji. No i tu mam wrażenie, że właśnie w tym takim tworzeniu biznesów takich tych nieskończonych, że tak powiem, czyli tych infinite games, to właśnie w tym kobiety są lepsze niż faceci.
Ja myślę, że jeszcze jest kwestia tego, to o czym powiedziałam, ego, a druga rzecz to jest konkurencja. Tak. Że niestety mężczyźni bardzo często traktują inne organizacje, czy inne jakby innych mężczyzn, czy kobiety też, jako obiekt konkurencyjny. Mhm. A teraz moim zdaniem jakby w ogóle przyszłością biznesu i przyszłością branży prawniczej też jest to, żeby gdzieś tam współpracować. Ja od zawsze wyznaję taką zasadę, że powietrza starczy dla wszystkich.
No pewnie.
I jakby dużo więcej zdziałamy współpracując, nawet teoretycznie, jeżeli gdzieś tam nasze organizacje są konkurencyjne, niż na przykład będziemy, nie wiem, siebie zwalczać, czy nie wiem, źle o sobie mówić, bo moim zdaniem to jest jakby absolutnie bez sensu. I tutaj ja bym zaryzykowała takie stwierdzenie, że kobiety w tym są gdzieś tam bardziej skuteczniejsze i lepsze.
To powiedzcie na koniec naszej rozmowy, jakie cele sobie stawia fundacja, jakie aktywności są przed wami na najbliższy, nie wiem, rok?
Chcemy zmieniać status quo w branży.
Okay.
I mam wrażenie, że to już się trochę dzieje, ponieważ jakby my sobie zdajemy sprawę, że to nie jest kwestia miesięcy, gdzie uda nam się zawojować kosmos, ale że zaczyna się po prostu o tym temacie mówić. Mhm. Nawet ta nasza pierwsza konferencja, która odbyła się w połowie października, ja powiem szczerze, byłam sama naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona odzewem, jak wielkim zainteresowaniem się cieszyła. I to zarówno wśród samych prawniczych i prawników też, ale nie wiem, czy w mediach takich tradycyjnych, czy elektronicznych. Więc widać, że to było rzeczywiście potrzebne. To, co ja bym chciała gdzieś tam dzięki tej fundacji uzyskać, to jest to, żeby coraz więcej mężczyzn też uważało, że ta fundacja jest potrzebna. Mhm. Bo to, że kobiety, oczywiście też nie wszystkie, bo znowu pojawiają się głosy, że takie w ogóle inicjatywy jak nasza to tylko gdzieś tam przeszkadzają kobietom. Każdy ma prawo do własnego zdania, ale ja bym rzeczywiście chciała coraz więcej jakby mężczyzn angażować w te działania naszej fundacji. Zapytałeś, jakie kolejne działania są, tak, są planowane. Wspominałam już o programie mentoringowym.
Przypomnij, kiedy startuje ten program.
W pierwszym kwartale 2020.
Okej.
W styczniu zaczynamy
program. Jest to ogólnopolski program, tak? Nie jest zlokalizowany do Warszawy, czy tam, nie wiem, do Łodzi.
To trochę zależy od tego, gdzie będą mentorzy. Mhm. Bo
Łódź się zgłasza, Łódź.
A to się jeszcze decyduje.
Tak, okay. Tak. To się jeszcze decyduje. Konkurs na najlepszą pracę magisterską jest ogólnopolski, okay, i wszystkie studentki z całej Polski mogą brać w tym udział. Mamy zaplanowane wydarzenia na przyszły rok. W styczniu będziemy organizować meetup związany z internetem i cyberbezpieczeństwem i prawem. W marcu ja bym chciała zorganizować trochę taki jakby prezent dla kobiet i będzie to wydarzenie związane z marką osobistą prawniczki. Mhm. I na wiosnę jeszcze jest jeden event związany z innowacjami, z nowymi technologiami i z prawem. Oprócz tego realizujemy cykl nagrań jej historia, czyli jakby promowanie takich wybitnych prawniczek w branży, bo też jednym z celów fundacji jest to, żeby pokazywać kobiety, żeby znowu nie było takiej sytuacji jak na ostatniej konferencji Krajowej Izby Radców Prawnych, że wśród prelegentek nie było żadnej kobiety. Mhm. A przecież to wcale nie znaczy, że tych kobiet nie ma. Więc to jest też jakby takim naszym celem, żeby te sylwetki kobiet pokazywać. Bardzo serdecznie zapraszam do publikowania artykułów na naszej stronie. Zarówno jakby kobiety, jak i mężczyzn. Artykuł, tylko jedynym takim jakby obostrzeniem jest to, że artykuły muszą dotyczyć albo kobiet i różnorodności w branży prawniczej, albo nowych technologii. Okay. Więc jakby to są dwie takie, dwa takie tematy. Jesteśmy jakby wciągnięci w orbitę rozmów z Naczelną Radą Adwokacką odnośnie tematu urlopów macierzyńskich adwokatek. To jest temat niezwykle skomplikowany, ja bym powiedziała mocno polityczny. Ja mam nadzieję, że uda się wypracować jakieś kompromisowe rozwiązania, ale to jest rzeczywiście temat, który no, dla prawniczek, w sensie adwokatek jest bardzo istotny. No i moje takie, nie wiem, czy to się uda zrealizować, bo to jest też kwestia też finansowa. Chciałabym, żeby fundacja również zrealizowała w przyszłym roku badanie na temat kobiet w branży prawniczej. Ty przytoczyłeś takie badania ogólne, tak. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy zrealizowali badania tutaj zawężone trochę do kancelarii prawnych i wewnętrznych działów prawnych na temat kobiet, ile tych kobiet w branży prawniczej jest, jakie stanowiska zajmują, no i bardzo chętnie ile zarabiają.
W sensie też... Wolter Skluwer powinien być, Marcin, jak słuchasz, to musisz być sponsorem tego wydarzenia.
Rozmawiamy.
Bardzo dobrze.
Bardzo fajnie.
Więc takie są plany. Plany są ambitne. Zobaczymy, może jak się spotkamy tutaj za rok, to będziecie mnie rozliczać, czy wszystkie te plany udało się zrealizować. No, plany są. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby je zrealizować.
Jesteśmy umówieni na za rok zatem.
Super.
A powiedzcie jeszcze na sam koniec, gdzie można znaleźć was w internecie? Pod jakimi adresami?
Można znaleźć nas na stronie internetowej www.womeninlaw.pl. Jesteśmy bardzo aktywni na social mediach i to jest LinkedIn, to jest Facebook, to jest Instagram. YouTube'a też mamy już odpalonego, a tam na razie są chyba tylko dwa wideo, ale mamy nadzieję, że będzie ich więcej. No i też na moim jakby osobistym profilu na LinkedInie Kamila Kurkowska jest też sporo informacji na temat fundacji.
Mieszka, gdzie siebie znaleźć, powiedz. Gdyby ktoś chciał do ciebie
mnie
napisać.
W Polsce, natomiast w internecie. Ja zapraszam serdecznie na mojego bloga w sukcesji.pl.
Okej. Okay.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Kamila, Agnieszka, bardzo serdecznie wam dziękujemy za udział w podcaście Poza Prawem.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Za zaproszenie.
Właśnie wysłuchałaś podcastu nagranego i opracowanego przez Produkcję FM. Zajrzyj na produkcje.fm i zobacz, jak pomagamy markom opowiadać historię.
Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, to bardzo cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast, albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.